powie, że szczęście ma imię i ma oblicze. A więc usłyszeć i zobaczyć Boga to jest szczęście. Także w tym naszym ludzkim wymiarze, ponieważ jesteśmy podobni do Pana Boga, to szczęściem jest widzieć ludzkie twarze i słyszeć imiona tych, których kochamy. Obecnie bardziej słyszymy, kiedyś będziemy widzieć twarzą w twarz. Jak usłyszeć Boga? Jak odnaleźć ten Jego głos? Zaczniemy od Słowa Bożego, bo ono jest źródłem dla nas. Z Ewangelii według świętego Łukasza, 1 rozdział. W 6. miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w 6. miesiącu, ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Kiedyś oglądałem taki film Serce to samotny myśliwy, czarno-biały, może ktoś oglądał. I w tym filmie bohater, głuchoniemy człowiek, robi dobre uczynki. Zauważa, że jedna dziewczyna kocha muzykę, kocha operę, ale nie ma pieniędzy, żeby kupować płyty, żeby kupować bilety. No i on jej tak podrzuca płyty, kupił jej bilet na operę, którą kochała. I później ona chce się odwdzięczyć. Jest taka piękna scena, kiedy on siada, głuchoniemy człowiek, ona puszcza muzykę i ruchem pokazuje to, co słyszy. Taka przejmująca scena, żeby pokazać dźwięk, pokazać muzykę temu człowiekowi, który nie słyszy. Kiedyś Nietzsche powiedział, że uwierzyłby w Boga, gdyby tańczył. Biedak nie wie, nikt by o tym nie powiedział, że nasz Bóg tańczy. Nasz Bóg tańczy, nasz Bóg śpiewa. W Bogu cały czas jest ruch. Teologia mówi o perychorezie, czyli mówi o przenikaniu osób, ale tam jest źródło, w tym perychoreza jest taniec. Taniec. Bóg daje sobie nawzajem miejsce. Staje naprzeciw siebie, jak w menuecie tańczy. Ojciec pisze partyturę, syn tańczy ten piękny taniec, jest mistrzem tańca, a Duch Święty gra muzykę. Więc Bóg nas zaprasza do tego tańca i chce przetłumaczyć na nasz ludzki język to, co jest nieprzetłumaczalne. I to nie jest takie proste. Niemniej mamy szansę. Matka Najświętsza nam pokazuje dzisiaj, w jaki sposób przetłumaczyć to, co Bóg do mnie mówi, te melodie, przetłumaczyć także ten Jego taniec, tak żeby się dać zaprosić do tego tańca. Będąc w każdej sytuacji życiowej. Tak więc to zwiastowanie jest takim sposobem rozpoznawania tych Bożych znaków, które do mnie mówi. Także w małżeństwie. I chciałbym o tym dzisiaj z wami powiedzieć. To jest taka gama, którą trzeba zagrać. Do re mi fa sol la si do. I to zagramy. Jak będzie 8, to znaczy, że koniec. Można się ocknąć i obudzić. Więc gama. Te dźwięki wszystkie muszą wybrzmieć i to znaczy, że właśnie Pan Bóg do mnie przemówił i mam w to wchodzić. Ponieważ ciągle pytamy, co mam robić, będąc w takim położeniu, w jakim jestem. Każdy z nas, chrześcijanie, się nad tym zastanawia. I Maryja nam daje takie reguły rozeznawania, w jaki sposób właśnie pójść drogą, którą dla mnie wymyślił Pan Bóg. 8 dźwięków. Wszedł do niej anioł, bądź pozdrowiona, pełna łaski. Ona zmieszała się na te słowa, rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. jakże się to stanie, skoro nie zna męża? Twoja krewna Elżbieta jest już w 6 miesiącu, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Odszedł od niej anioł. Dlaczego? Bo przyszedł Józef. Więc 8 dźwięków, które zagramy. Oktawa, gamma. Więc pierwszy dźwięk, który słyszy Maryja, to anioł wszedł do niej. Co to znaczy? To znaczy, że ja godzę się na to, wiem o tym, uznaję, że Bóg ma pomysł na moje życie, że Bóg ma jakieś marzenie o naszym małżeństwie. To jest warunek wstępny. Jeśli tego nie będzie, no to będziemy szukać na własnych drogach. Więc pierwszy warunek to przyjąć, że Pan Bóg coś ma mi do powiedzenia, ma jakąś propozycję, bo skoro On wszystkim kieruje i tak się dzieje w moim małżeństwie, a nie inaczej, to ma dla tego małżeństwa jakąś propozycję. Pozwolić Bogu wejść. Wszedł do niej anioł. Maria się na to zgodziła. Miałam swoje plany, bo już miała swoje plany. Różnie tam tradycja mówi o tych planach, ale zgodziła się, żeby anioł przyszedł do niej. Dobrze, Pan Bóg ma jakąś lepszą propozycję. Chce ją wysłuchać. Chce ją wysłuchać. Więc to jest ta pierwsza rzecz. Pierwszy dźwięk. Szukam tego, co Bóg do mnie mówi. Jakie ma marzenie o moim małżeństwie. Mogę mieć swoje plany, owszem, i Panem Bogiem się nie interesować, no to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Ale skoro już tutaj jesteśmy i godzimy się na to, że Bóg ma jakąś propozycję, to, no to już jest pierwsza rzecz. Pierwsza reguła jest zachowana. Kolejna rzecz. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Co to znaczy? Anioł mówi do Maryi słowami Pisma Świętego. Anioł mówi Słowem Bożym. To jest Księga Zachariasza, Księga Sofoniasza. A więc mówi czymś, co Maryja już nosi w sercu. Słowem pewnym, które zna. Więc zna to, co Bóg mówi w Słowie Bożym. I to jest kolejna reguła. Jeśli mam coś wybierać w moim małżeństwie, mam pójść jakąś drogą, to zgadzam się, że będzie to zgodne z nauczaniem Kościoła i ze Słowem Bożym. Druga rzecz. Maryja rozpoznaje w tym pozdrowieniu słowa Pisma Świętego, więc jest to głos Pana Boga. To jest Boża propozycja, zawarta w Słowie Bożym, w naszym przypadku jeszcze w nauczaniu Kościoła. Zgodnie z nauczaniem Kościoła. Tu chciałbym powiedzieć trochę o tej alternatywie, która nie jest alternatywą w przypadku małżeństw niepłodnych, która jest bolesnym jakimś doświadczeniem dla niektórych. Znane świadectwo, które pewien mężczyzna mówił, ojciec, który przeszedł właśnie tę procedurę in vitro, mówił o takim odarciu z tajemnicy, odarciu z autorytetu i z nadziei. To funduje ta procedura in vitro. Mówi w tym świadectwie o tym, że został odarty z tajemnicy. Z tajemnicy. Świętość i godność ludzkiego życia. Jesteście świątynią Boga. To takie doświadczenie, które nosi potem człowiek, który się rodzi. Często, że jak to mówiły nasze babcie, że dzieci się biorą stąd, że przynosi bocian, że zostały znalezione gdzieś tam w kapuście, a teraz jeszcze zostały wyprodukowane na szkle. To jest doświadczenie, które boleśnie rani godność takiego człowieka młodego, który później dorasta. I ważne, żeby to o tym też wiedzieć, to brać pod uwagę w tych wyborach swoich. I także odarcie z tej tajemnicy, jaką jest w ogóle przekazywanie życia, że to jest pewien dar, który Pan Bóg nam daje. Kolejna rzecz to świętość i jedność aktu małżeńskiego. Stają się jednym ciałem. Stają się jednym ciałem. I to jest tajemnica, którą Bóg wpisuje w akt małżeński. Nie każdy jest płodny, nie każdy jest niepłodny. Wszystko zależy w dużej mierze od Pana Boga. Głównie od Niego. My możemy pewne rzeczy zaaranżować, przygotować, ale tak to Pan Bóg zaplanował. Więc jeśli nie ma tego, jeśli jest miłość, bo jest miłość między wami, ale bez tej jedności ciała, to jest to już okradanie z tajemnic. Tak jak antykoncepcja jest jednością bez miłości, tak samo i in vitro. która jest miłością bez jedności. Autorytet. W tym świadectwie człowiek ten, który uczestniczył w tej procedurze, mówił, że był upokorzony, kiedy stał z menzurką w kolejce do toalety. To było dla niego takie trudne, bolesne doświadczenie. Takie odarcie z jego autorytetu męskiego. I to, co mówi Słowo Boże, że grzech masturbacji jest grzechem. Mamy w Piśmie Świętym Onana, który w ten sposób postępował i został skarcony dosyć radykalnie przez Pana Boga, bo stracił życie. Więc w Nowym Testamencie w jakimś uproszczeniu można powiedzieć, że to, co tam jest karane grzechem, to, śmiercią, to tutaj jest jakimś ciężkim grzechem, przewinieniem. Odarcie z nadziei. Odarcie z nadziei. Ten człowiek mówi o tym, że ma świadomość, że się urodziło dziecko, ale trzy kolejne czeka zamrożone i jest w rozpaczy. Nie wie, co z tym będzie. I uświadamia sobie, jak Pan Bóg mówi, że Jezus mówi, kto przyjmuje jedno z tych małych, mnie przyjmuje. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Więc to doświadczenie jakoś pogłębia to jego rozpacz, odarcie z nadziei. A więc Kościół mówi, brzmi to może trudno, boleśnie, ale mówi, że nie, to nie jest droga. Słowo Boże to potwierdza, czy odwrotnie. Kościół mówi to, co Słowo Boże wypowiada. To nie jest droga. Maryja nas tego uczy. Kolejna, trzecia reguła, kolejny dźwięk tej gamy to zmieszało się na te słowa. Zmieszała się, czyli pojawiły się emocje. To jest jakby takie negatywne kryterium, że w wybieraniu nie można się kierować emocjami. Że one mogą przeszkadzać. Czasem mogą pomóc w miłości, ale często przeszkadzają. Maria się zmieszała na te słowa i nie poszła za emocjami. Tak, och, ach, jakie to cudowne, wspaniałe, ja za tym pójdę. Bo to taka rewelacyjna propozycja. Żadna kobieta na świecie tego nie dostąpi. Ale właśnie poszła później dalej, tylko że nie emocje, nie kierowała się emocjami. Uczucia są prawdziwe, ale nie są prawdą do końca. Wielkie cierpienie, tęsknota małżonków, pragnienie dziecka, to wszystko trzeba szanować. I myślę, że za mało tego jest, czy było w Kościele, w społeczeństwie, takiego szacunku wobec waszego cierpienia, waszego doświadczenia, bólu związanego z tym, że nie ma dzieci. Z tym, że wciąż trzeba to, jakkolwiek to zabrzmi, przyjmować, że dziecko jest darem, że dziecko jest darem i Bóg podzielił się płodnością z ludźmi, na przykład nie podzielił się z aniołami. Aniołowie są szczęśliwi, a nie mogą się rozmnażać. Przynajmniej ta część aniołów, która jest wierna Bogu. Żyją ludzie, którzy wybierają życie w bezżeństwie i też się wcale nie czują okaleczeni przez to, że nie mogą mieć dzieci. Cały czas mi chodzi o to, żeby emocje odsunąć, żeby pomyśleć też o tym, że my, oczekując dziecka, nie mając dziecka, wcale nie musimy się czuć wybrakowani, gorsi, jakoś upośledzeni, okaleczeni. Posiadanie dziecka, w cudzysłowie, nie jest warunkiem szczęścia. Owszem, jest czymś wspaniałym i cudownym, prawda? Jest oczekiwaniem wielkim, ale nie możemy redukować szczęścia do takiego doświadczenia tylko. Że jak nie mam dziecka, nie możemy mieć dzieci, to my nie będziemy szczęśliwi. Ważne, żeby o tym wiedzieć, że dziecko i tak jest dane w dzierżawę, i tak jest dane na jakiś czas. Opuści dziecko ojca, matkę za jakiś czas. Opuści, więc szczęście i tak będzie musiało być jakoś inaczej przeżywane. I nie ma sakramentu rodziny, jest sakrament małżeństwa. Więc to wszystko są jakieś takie argumenty, które no, trzeba gdzieś tam sobie przetrawić, żeby odsunąć te emocje, które są prawdziwe, jak mówię, ale nie są do końca prawdą. Ważne, żeby o tym wiedzieć. Kolejny dźwięk, kolejna reguła, kryterium, czwarta już, rozważała w swoim sercu. Rozważała w swoim sercu. To modlitwa. Maria nie wszystko rozumiała od razu. Słowo Boże przychodzi do nas i nie każde słowo rozumiemy, ale zachowywała słowo, to jest ważne. I potem rozważała. Na modlitwie. Kiedy przychodzimy na modlitwę, Bóg, zanim przyjdziemy, już wie, czego nam potrzeba. Ale my nie wiemy, czego nam potrzeba. My wiemy, czego chcemy. Ale nie wiemy, czego nam potrzeba. I dlatego potrzebna jest nam modlitwa, żeby przyjść i dowiedzieć się, Panie Boże, czego nam potrzeba. My chcemy, żeby mieć dziecko. Naturalna sprawa. Jesteśmy małżeństwem, po to braliśmy ślub. Ale Ty wiesz, czego nam naprawdę potrzeba. Nie zawsze jest tak, że to, co chcę, naprawdę jest mi potrzebne. Ale nie chodzi tutaj akurat o dziecko. W każdym razie chodzi o modlitwę. Rozważać w swoim sercu. Trwać na tej modlitwie. I szukać pociechy Ducha Świętego. Duch Święty stąpi na Ciebie, obiecał Pan Bóg Maryi. Więc przychodzi pocieszenie. Duch Święty, Pocieszyciel. Są takie trzy rodzaje pociechy. I często o tym zapominamy, że właśnie Duch Święty jest nam zostawiony, żeby nas pocieszać. Pociecha prawdziwa. To Bonaventura, święty, tak mówi. Udzielana jest tam, gdzie powinna być dawana, czyli duszy, nie zaś ciału, zmysłom, emocjom. Odwrotnie niż to czyni świat. Kiedy pociesza ciało, a zostawia duszę. Na podobieństwo złego karczmarza, który troszczy się o konia, a zaniedbuje jeźdźca. To mówi święty Bonaventura. Bóg przede wszystkim pociesza ducha. Wtedy ciało też znajdzie pocieszenie. My często zapominamy, że w takich kryzysowych sytuacjach właśnie nie możemy pocieszać tylko ciała. Nie możemy uciekać w pocieszanie emocji, zmysłów. Może tak być w małżeństwie, że kiedy mamy ten problem, to pocieszamy nasze zmysły, nasze ciało, uciekamy w internet, w narkotyki, w jakieś inne uzależnienia. To nam nie zaspokoi nam tego naszego smutku. Nie wypędzi. Duch Święty pociesza prawdziwie, czyli to, co trzeba, ducha, a potem ciało też dozna pociechy. Ta pociecha jest też doskonała, to znaczy pociesza w każdym utrapieniu, nie tak jak świat, który dając jedną pociechę, sprawia dwa cierpienia. Jak ktoś cerujący stary płaszcz zaszywa jedną dziurę, a robi dwie inne. Czasem jest tak, że świat nas chce pocieszać, tylko pociesza nas grzechem. Pociesza nas grzechem. Nigdy to nie da prawdziwej pociechy. Nigdy. Wstępnie może się wydawać, że to jest rozwiązanie, potem się okaże, że to niestety rozwiązanie nie jest. Lepiej cierpieć dobrze czyniąc, niż źli czyniąc źle, powie święty Piotr w swoim liście. Nie pocieszać się grzechem. In vitro jest takim rozwiązaniem. Pocieszanie się grzechem. Na tym się nie zbuduje radości i szczęścia. I ta pociecha Ducha Świętego jest też dostosowana tam, gdzie większe cierpienie udziela większej pociechy. Nie tak jak świat, który w pomyślności pociesza i schlebia, a w przeciwnościach wyśmiewa i potępia. Często małżeństwa właśnie mające problem z płodnością właśnie tak doznają takiej pociechy wstępnej na początku, choćby przez tę procedurę, a później jak się nic nie uda, to są zostawieni, wyśmiani, odrzuceni. Boża pociecha jest dostosowana. Dostosowana. Każde małżeństwo ma jej szukać właśnie u Pana Boga. Każde innej pociechy dozna, bo Bóg dostosowuje pociechę do każdej sytuacji, nie ma jakiejś jednej recepty. Piąty dźwięk w tej gamie. Jak się to stanie, skoro nie znam męża? Jak się to stanie? Więc bardzo ważne, żeby używać rozsądku, używać rozumu. W tej naszej sytuacji używam rozumu. Jak się to stanie, skoro nie znam męża? Jak ja bez męża mogę mieć dziecko? Dzisiaj już było. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, powie Maryja. Czyli to jest ta etyka Maryi. Nie ludzkie tylko rozwiązania, ale czy to jest etycznie zgodne z nauczaniem Kościoła. To, co chcemy wybrać. Rozsądek. Rozsądek. Nie wszystko, co jest technicznie możliwe, jest etycznie dopuszczalne. Jak to może wpłynąć na nasze małżeństwo? Zastanawiamy się. To, co wybierzemy, jak to wpłynie na nasze relacje? Jak wpłynie wybranie takiej drogi i jak wpłynie niewybranie takiej drogi? Oczywiście to jest trudne, bo trzeba rozmawiać ze sobą. Ale na przykład, jeśli wybierzemy in vitro, będzie poczucie zdrady, wykorzystanie, upokorzenia, wyrzuty sumienia, syndrom poaborcyjny. Jak to wpłynie też na dziecko? Jak to wpłynie też na dziecko? To jest niesamowite. Odkryłem to słowo, które mówi Filip do Jezusa. Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Wystarczyć. Po grecku charkeo, czyli wystarczyć, zadowolić, oddalić śmierć, przyjść z pomocą. Czyli w takim naszym odniesieniu do Pana Boga, zobaczenie Boga wystarczy, żeby odeszła śmierć, czyli żebyśmy mieli życie, to nas zadowoli, czyli da nam szczęście. Przyjdzie pomoc, czyli będziemy mieć siłę, żeby podejmować naszą codzienność. I to samo w odniesieniu do Ojca Ziemskiego. Dziecko ma prawo Ojca Ziemskiego, biologicznego też znać. W przypadku tej procedury często jest to niemożliwe. Pojawia się tak zwana obsesyjna zazdrość genetyczna. Jedna z propagatorek tej praktyki, baronowa Warnock, w wywiadzie dla Timesa mówi tak. Ja sama, która kiedyś uznawałam umożliwienie kobiecie macierzyństwa także za pomocą sztucznego zapłodnienia za coś słusznego, dzisiaj, patrząc, jak te dzieci rozpaczliwie poszukują ojców, jakie to psychiczne szkody na nich czyni, przyznaję, że się myliłam. Przyznaję, że się myliłam. Więc też trzeba wziąć odpowiedzialność za życie ewentualnych dzieci, które w ten sposób się pojawią na świecie. Rozsądek. To jest ważne też w podejmowaniu decyzji. Używanie rozumu. Pan Bóg nam go dał. Kolejny szósty dźwięk. Krewna Twoja Elżbieta jest już w szóstym miesiącu. To jest, myślę, trochę to, co próbujemy tutaj robić. Nieudolnie, ale właśnie patrzenie na innych, którzy mają podobny problem. Szukanie kontaktu z takimi osobami. Wychodzenie ze swojego świata, takiego zamknięcia bolesnego i bycie z drugim. Po to, żeby podzielić się właśnie tym, co przeżywamy. Krewna Elżbieta jest już w szóstym miesiącu. To jest cud. To jest cud. I taki cud się dzieje u wielu małżeństw. Dzisiaj pan Jacek miał też świadectwo o tym. To są cuda. Każdy z was ma takie doświadczenie, że Pan Bóg takie cuda działa. I myślę, że ta szósta tutaj, szóste kryterium, szósty dźwięk może nam tutaj pomóc. Krewna Twoja Elżbieta jest już w szóstym miesiącu. Więc zobacz, jak inni to przeżywają. Zobacz, że inni też mają podobny problem i próbują być szczęśliwi. Może się im to udaje. Myślę, że to jest takie swoiste zaproszenie do tego duszpasterstwa. Żeby się nie zamykać, ale właśnie szukać innych rozwiązań. Działać na rzecz miłości i życia. Służyć społeczeństwu, Kościołowi. Nie czuć się wybrakowanym, ale właśnie pomyśleć, że Pan Bóg ma jakieś dla nas propozycje, bo nas tak nie zostawi. I siódmy dźwięk. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tu chodzi o nadzieję. Kiedyś tak się zastanawiałem nad słowem nadzieja. Ona po łacinie brzmi spes. A odciąć s to zostanie pes. Pes po łacinie to jest stopa. A więc w nadziei są stopy. Nadzieja to jest... Nadzieja chodzi. Nadzieja chodzi. A rozpacz siedzi. Załamana. nie ma nóg. Więc dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jeśli nasze życie złączymy z Panem Bogiem, to On nas gdzieś zaprowadzi. Tam nas zaprowadzi, gdzie będziemy szczęśliwi. Znajdzie sposób, żeby nas właśnie tam zaprowadzić. A może nam da coś więcej niż oczekujemy. Może da nam coś więcej niż Maryja oczekiwała. Pewno niewiele, a dostała coś, co jej się w głowie nie mieściło. Została Matką Boga. To nie jest jednorazowa sytuacja. To się może zdarzać i się zdarza w życiu każdego chrześcijanina, w życiu małżeństwa. Nadzieja ma stopy. Idźmy razem z Bogiem, dla którego nie ma nic niemożliwego, a nas zaprowadzi w taką nowość, w taką sytuację, że po prostu będziemy oszołomieni. I ósmy dźwięk, odszedł od niej anioł, bo miała Józefa. To jest jakieś potwierdzenie z zewnątrz. Wsparcie. Pan Bóg nie tylko do nas mówi, ale też mówi do innych. I ważne, żeby w tych naszych wyborach również pytać tych, do których mamy zaufanie, którzy mają u nas autorytet. Pytać właśnie Kościoła. Pytać ludzi, którym ufamy. Józef był takim człowiekiem dla Matki Najświętszej. Pan Bóg do niego przemówił i mu powiedział, że to dziecko masz wziąć i nim się zaopiekować. I Maryja znalazła w nim wsparcie. O tym świadczą potem fakty. Nie słyszymy dialogu między Maryją i Józefem, ale fakty potwierdzają, że Józef potwierdził rozeznanie Maryi, potwierdził, że to była ta droga, że ona się nie myliła, że nie weszła w jakąś iluzję, ale że to rzeczywiście było zwiastowanie, które Pan Bóg zaproponował. Józef daje wsparcie, potwierdza rozeznanie i pomaga wzrastać. Imię Józef właśnie znaczy być tym, który pomaga wzrastać. Autorytet. I znowu, myślę, że to jest takie zaproszenie trochę też do duszpasterstwa. Żeby nie być samemu, ale właśnie szukać potwierdzenia tych swoich wyborów właśnie we wspólnocie. We wspólnocie, która da wsparcie, potwierdzi rozeznanie i będzie pomagać wzrastać. 8 dźwięków. Gama, którą trzeba usłyszeć, te dźwięki i zagrać w swoim życiu. Kiedyś przeczytałem, że Bach w jednym ze swoich utworów zawarł taką sekwencję, która się składa z jego nazwiska. B-A-C-H, tak? Właśnie wpisał swoje nazwisko w swoją muzykę. I o to chodzi w naszym życiu, żebyśmy w tę muzykę, którą Pan Bóg do nas przesyła, chcieli wpisać właśnie nasze imiona, żebyśmy chcieli odpowiedzieć naszymi imionami: tak, Panie, chcemy zrobić tak, jak Ty nam proponujesz. I chcemy wyśpiewać tę pieśń, którą Ty dla nas przygotowałeś. Jest to możliwe, bo w wielu małżeństwach tak się stało i tak się dzieje. Czas się mój wypełnił. Może wiele z tego nie zapamiętacie, ale przynajmniej zapamiętacie, że była gama.